Drogo umiłowani w Panu braterstwo, bardzo miło jest widzieć Was wszystkich tutaj, ale z przyczyn technicznych nie jest możliwe z wszystkimi przywitać się. Dlatego chciałbym to uczynić teraz. Pokój Wam. Drogo umiłowani w Panu braterstwo, w chwili obecnej myśli nasze skierujemy na zagadnienie, które będzie nazywać się Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie. Trudno jest o tym mówić. Dlaczego? Bo jesteśmy ziemskimi. Bo myślimy w sposób materialny, jak to nazywamy, literalny. A mamy mówić o ojczyźnie. Treść, podstawę naszych rozważań zaczerpniemy z listu świętego Pawła do Filipian, z 3 rozdziału i z 20 i 21 wersetu. Aleć nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd też zbawienia oczekujemy. Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może. Zwróćmy uwagę na to, kiedy te słowa były napisane. Na początku wieku Ewangelii. Jak my patrzymy na to zagadnienie teraz, kiedy minęło wiele wieków, kiedy uważamy, że wiele się zmieniło, że już może sam zwrot oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa już jest nie tak bardzo aktualnym, bo wierzymy, że On jest już, że przyszedł, że jest obecny. Ale ciągle oczekujemy zbawienia. I to jest aktualne ciągle. Nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech. Jakby w tych słowach nasza zaś ojczyzna jest wyartykułowane to, że może być mowa o wielu ojczyznach. Jako obywatele na przykład Polski, pod względem terytorialnym przynależności narodowej jesteśmy obywatelami ojczyzny ziemskiej polskiej, Polskiej Rzeczpospolitej. A tutaj mówimy o czymś innym. Dlaczego? Jaka to ojczyzna? Skoro zwróciliśmy nasze myśli, że jest w niebie, to ojczyzna jest niebieska. Duchowa, wysoko w górze, niedostępna dla wszystkich. Apostoł pisze, nasza ojczyzna, kierując te słowa do naśladowców Chrystusa. Kto w tej ojczyźnie włada? Jaka jest jej struktura? Kto w niej mieszka? Przede wszystkim Ojciec Niebieski, wspaniała, niepojęta istota, której nikt z ludzi ogarnąć nie może. Mieszka Syn Boży jednorodzony, mieszka ogromna ilość niebieskich zastępów, które mają spełniać wiele różnych posług w różnym czasie temu właściwym. Skąd się bierze w ogóle pojęcie, że to nasza ojczyzna? Przecież na tej sali możemy spotkać i osoby z różnych narodowości. Czy oni wszyscy, my wszyscy, mamy tą samą jedną ojczyznę niebieską? Co w niej obowiązuje? Co w niej występuje? Co rzutuje na to, że nazywa się to naszą ojczyzną. Od kiedy to pojęcie jest aktualne i do kiedy będzie obowiązywało? Czy kiedyś dla wszystkich będzie? Nowe stworzenie. Od kiedy stykamy się z pojęciem nowe stworzenie i kiedy kończy się pojęcie nowego stworzenia, kończy się możliwość, zarówno jak i początek, należenia do niebiańskiej ojczyzny. Powstaje pytanie, jak się do tej ojczyzny dostać? Skoro, jak wspomina apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale i 50 wersecie, ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. Ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności. Jak więc do niej się dostać? Jaki jest na to sposób? Przemiana. Jaka przemiana? Z czego w co? Z jakiej istoty w jaką istotę? Za pośrednictwem czego? Ewangelia Jana, 3 rozdział, 5 werset, zawiera słowa samego Pana. Tak dziwnie, charakterystycznie dla Niego napisane podwójne powtórzenie słowa za prawdę. Jakby podkreślenie takie bardzo mocne. Za prawdę, powiadam wam, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Przemiana. Z wody i z ducha. Od kiedy możemy mówić o początku pojęcia ojczyzna niebieska? Wraca to pytanie. Od kiedy niebo ponownie zeszło na ziemię? Przychyliło szczęścia ziemi na moment 33,5 lat. Narodził się Mesjasz, doskonały człowiek. Bóg w cudowny sposób przeniósł iskrę życia do łona Marii i narodził się doskonały człowiek. Najpierw rozwijający się w duchu, a potem pełen łaski i prawdy. Pełen ducha. Czy to już wtedy było zapewnienie ojczyzny w niebie? Czy już z chwilą narodzenia się Pana było już zapewnione, że ojczyzna jest w niebie? Dla kogo? Pan Jezus często mówił, ja i Ojciec mój jedno jesteśmy. Ale rozumiejąc przez to w intencjach, pragnieniach, dążeniach, dobroci, miłości, pragnienia dobra dla ludzi, ale nie jakoby to były dwie osoby w jednej, a tym bardziej trzy osoby w jednej. Bo przecież w innym miejscu Pan mówi, Ojciec i ja, rozróżniając dwie postacie, do Niego przyjdziemy i mieszkanie w Nim uczynimy. Jakby ten sposób przedstawiając, jak dostać się do niebiańskiej ojczyzny. Co to znaczy chcieć być w ojczyźnie niebiańskiej? Postawmy sobie to pytanie, kochani braterstwo, każdy z nas w swoje serce. Czy chcemy tam być? Czy chcemy być w niebiańskiej ojczyźnie? Czy wystarczy nam to, co mamy już teraz? Co to znaczy być obywatelem nieba? Chcieć być obywatelem nieba? Tego, co jest w górze, szukajcie. O tym, co jest w górze, myślcie. Od kiedy? Zawsze, w każdym momencie? Od kiedy? Od chrztu. Jakiego chrztu? Czyż można na przykład ochrzcić niemowlę i automatycznie ono zacznie szukać w górze? Nie, to nie ten chrzest. I nie o tym tu jest mowa. Żeby myśleć, szukać w górze, trzeba być na to na tyle świadomym, żeby rozumieć to. A więc mowa jest o chrzcie dorosłego człowieka, dojrzałego człowieka, który może wybierać. Od chrztu. Bo co wtedy się dzieje? Bo wszystkie dawne rzeczy przeminęły. Oto wszystkie stały się nowe. Dlaczego? Bo dokonuje się coś cudownego, co ma ścisły związek z niebiańską ojczyzną i które bierze się stamtąd, z niebiańskiej ojczyzny. Następuje chrzest z ducha. Chrzest, który wyraża nie mniej, nie więcej, tylko poświęcenie się, aby być naśladowcą Chrystusa. Czy tylko? Czy tylko tak możemy to nazwać? Nazwijmy to wyraźniej. Chrzest w śmierć Chrystusa. Czy jest różnica między jednym sformułowaniem a drugim? Jest. I to ogromna. To znaczy chrzest na podobieństwo, co stało się i jak doprowadziło to do śmierci Chrystusa. Sposób na to, aby się stać obywatelem nieba. Pan przyszedł na ziemię podedy po raz pierwszy i pragnął wrócić na łono ojcowskie. Prosił przecież. Ewangelista Jan w 17 rozdziale, a 5 zanotował. Uwielbi mnie, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miał u Ciebie pierwej, niżeli świat był. Nie, tak jakby próbując to interpretować, nie, Ojcze, nie chcę więcej, ja chcę tylko wrócić do Ciebie. Tylko tą chwałą, którą miałem, chcę, abyś mnie z powrotem powrócił na swoje łono. Ale Pan mu wtedy nie odpowiedział. Ewangelista nie notuje w tym miejscu żadnej odpowiedzi. Znajdujemy inne, podobnie brzmiące sformułowanie. Kiedy Pan Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana mówi: Ojcze, uwielbij, wsław imię swoje. I wtedy odzywa się głos: uwielbiłem albo wsławiłem i jeszcze uwielbię. Zaś w tym wspomnianym przypadku, który odzwierciedla chęci, pragnienia naszego Pana, nie ma odpowiedzi. Dlaczego? Bo Pan przyszedł na ziemię i przyszedł, aby wypełnić misję. Pomimo jego gorącego pragnienia powrotu, był w pełni świadomy i zdecydowany, że po to, po co przyszedł, musi się wszystko wykonać. Ale na tej drodze powrotu, 3,5 roku trwającej, było wiele rzeczy po drodze. Było uzdrawianie, było wydawanie życia, poświęcanie czasu. Było tak, jak Pan Jezus sam powiedział: poczułem, że moc ze mnie wyszła. Kiedy niewiasta pokryjomu, próbująca, ale wierząca głęboko, że jak się go dotknę, to na pewno będę uzdrowiona. Pan poczuł to tajemne dotknięcie, bo jakże wielka wiara była w sercu tej kobiety. Potem była męka, męka rzeczywista konania. Była krew rzeczywista, kapiąca z krzyża na ziemię. Nie, wysublimowana jakaś męka, że coś cierpiało, jakieś nazywane nieraz człowieczeństwo cierpiało, a Pan sam nie cierpiał, bo On był jakby poza tym wszystkim. Nie takim jest nasz Zbawiciel. I nie taka była droga, żeby powrócić na łono ojcowskie. A może przypomnijmy sobie te wyrywające kawałki skóry, mięśni, obnażające kości biczowanie sadystów, oprawców, którzy mieli autentyczną przyjemność, żeby zadawać ból, boć przecież byli mistrzami w tej swojej niecnej robocie. A może upadanie pod ciężarem drzewa krzyża w drodze na Golgotę, kiedy umęczony Pan już nie miał wiele siły, żeby nieść krzyż. A popatrzmy na mękę przybijania do krzyża, a męka konania, rzeczywistego konania. A oprócz tego, jakby pomiędzy tym wszystkim niezrozumienie istoty trudności przez najbliższych. A przecież wybrał tych, żeby byli blisko Niego w tej chwili, których uważał, że mogliby czuć z Nim razem. Nie potrafili. Sen, ociężałość, zmęczenie, niezrozumienie. A może trzeba popatrzeć na naigrywanie się zelżonego, z tego, którego irocznie wielkie zapytywał tłum. No jakżeś taki mądry, to zejdź z krzyża, a my ci uwierzymy. A przecież sam okrutny Piłat, nie wspaniały człowiek, okrutny Piłat, bo tak donoszą źródła historyczne, napisał oto, czy też powiedział wcześniej, oto człowiek. Jakby więcej nie trzeba było nic dodawać. A może popatrzmy na tą drogę z perspektywy trwogi niepewności co do akuratności wykonania wszystkiego w Getsemane. Przecież opisujący to właśnie w ten sposób ewangelista święty Łukasz jako lekarz z zawodu opisał to, że krople potu były takie jak krople krwi kapiącej na ziemię. To jest opis konania. To jest opis agonii. Czy, Panie, wszystko, Ojcze mój, dokonałem? Czy w czymś nie uchybiłem? Bo wiem, że jestem świadom tego w zupełności, że jak w czymś nie dopełnię, to nie mogę powiedzieć, wykonało się. Zdrada. Zdrada z jednego z najbliższych. Ten, który korzystał, był, tak samo dobrze się miał jak i inni, że nie martwili się o odzienie, nie martwili się o jedzenie. Nawet ten, któremu powierzono misję, aby był skarbnikiem. Ale jak jeden z ewangelistów dodaje, że był złodziejem, a mieszek miał i wykradał to, co do niego było włożone. Pieniądz, zdrada, ale zdradzić pocałunkiem, tym dowodem miłości, zażyłości, zdradzić pocałunkiem, jak bolało serce, że nie straciłem nikogo z tych, któreś mi dał, oprócz tego jednego syna zatracenia. Tego, który widział. Widział wszystko, co działo się z Panem, a jednak lekceważył to. Przeliczał, kalkulował. A święty Piotr? Ten pełen gorącości, aktywności, pełen zapału. Przyszła chwila, załamał się, wystraszył się. I spełniło się, że pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Strach, osamotnienie, boleść Pana. Ale wreszcie nastało zwycięstwo. W słowach Pana wykonało się. Ojcze, wykonało się. A potem Bóg go wzbudził dnia trzeciego. I znowu trzeba było pokrzepiać zwątpiałych uczniów, chociaż był już zmartwychwstałym. Trzeba było ukazywać się w różnych postaciach i okolicznościach, aż wreszcie powiedzieli, że Pan naprawdę zmartwychwstał. Wreszcie uwierzyliśmy w to. Pan obiecywał wcześniej. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 2 do 3 zawierają tą myśl. W domu Ojca mego, czyli w tej niebieskiej Ojczyźnie, jest wiele mieszkania. Gdyby nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jest i wy byli. Gdzie? W niebiańskiej Ojczyźnie. Ale on sam musiał utorować tą drogę. Tą drogę do domu Ojca, do niebiańskiej Ojczyzny, która była domem, Ojczyzną Pana. Ale on, mało tego, chce ją dla swych najbliższych. Ojcze, chcę, aby gdziem ja jest i oni byli ze mną. Jak możemy się tam dostać? Tylko przez Pana, przez Jego drogocenną krew, czyniącą ubłaganie za nasze grzechy. Jak się tam dostać? Musi zaistnieć przemiana, bo nic, co skazitelnego, nie odziedziczy nieskazitelności, ani ciało, ani krew. A więc tylko to, co zostało zapoczątkowane z Ducha. Bóg jest Duch. Jak się tam dostać? Prawdziwi chwalcy winni go chwalić w duchu i w prawdzie. Gdy maluczko ucierpicie. Ten króciuchny, lekki ucisk nie jest godzien onej przyszłej chwały. A więc w niebie jest chwała. Jaka? Największa, jaka może być. Jest życie wieczne. Co oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie wstąpiło, to Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Drogi bracie, droga siostro, a może twoja droga do niebiańskiej Ojczyzny wiedzie przez wiele lat spędzonych na wózku inwalidzkim? A może wiele lat w łożu boleści? A może musisz się niezmordowanie opiekować z wielką troskliwością nad bliską ci osobą, na przykład dzieckiem? Może to troska, poświęcenie, codzienne, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku? A może to lata pracy dla braterstwa, nieprzespanych nocy, zmartwień, zgryzot, niezrozumienia. Może lata pomówień, zazdrości, fałszywych domysłów. A może lata uczynności dla braci, przez lata organizowanych nabożeństw, konwencji, przygotowywanych posiłków. A może jest inaczej, tak ci się to wydaje, nic nie robię. Nawet ci, którzy by nawet tylko stali i czekali, oni coś robią. A może modlą się za tych, którzy akurat wtedy mogą coś innego robić. Społeczność różnych osób w tym samym ciele. Nie może powiedzieć jeden członek drugiemu członkowi, ja ciebie nie potrzebuję. Ale jeden drugiemu może dodawać pomocy, posiłku. Nikt, kto w swoim życiu nie przebywał na krzyżu, nie może zrozumieć, co to jest krzyż, co to jest brzemię. Możność służenia innym jest nam dana za cenę naszych osobistych wyrzeczeń, poświęceń. Nikt nie zrozumie osamotnienia w tłumie, gdy choć na chwilę sam nie znajdzie się w takim stanie. Nikt nie zrozumie, co to jest zwątpienie, załamanie, gdy choć przez chwilę nie spotka się z taką udręką. Nikt nie zrozumie tych uczniów wołających, Panie, Ty nie dbasz, ratuj nas, jeżeli sam nie znajdzie się w chwili, kiedy wydaje mu się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko niemu. Ale to nie jest jeszcze wszystko, bo trzciny nadłamanej nie dołamie. Lnu kurzącego nie zagasi. Jeszcze doświadczenie nie przyjdzie nigdy takie, które by nie dało się znieść, bo jest ktoś, kto dozoruje to, który sam przetarł drogę do niebiańskiej ojczyzny i chce, abyśmy kochani, wy, wszyscy, my, tu razem, ty, drogi bracie, ty, droga siostro, mogliśmy się tam znaleźć. Ale czy to znaczy, że mamy tutaj teraz być tylko smutnymi? Nie. Radujmy się. Ale jak? Krzyczeć bez opamiętania, radować się? Nie, to nie jest ta radość. To jest taka dziwna radość, którą można mieć, kiedy wokoło jest bardzo smutno. Kiedy wokoło wydaje się, że wszystko płacze, ale w sercu może być radość. Nawet w najgorszej chwili boleści, kiedy leki uśmierzające ból już nie działają. Kiedy podawane morfina już też nie działa, bo nasz organizm już się do niej przyzwyczaił. To dziwna radość. Ale Pismo Święte powiada, zawsze, mówię, radujcie się. Bo przecież tej przyszłej, pełnej, wiecznej radości oczekujemy, tej w niebiańskiej ojczyźnie. Śpiewy, radość, śpiewamy przecież w tej pieśni. Radość, radość w niebie będzie tam, gdzie Zbawiciel nas prowadzi sam. Czy możemy już teraz widzieć skrawek nieba? Czy tylko we łzach? Czy tylko w utęsknieniu? Czy tylko w przebłyskach radości? A może poszukajmy tych skrawków nieba w otaczającej nas przyrodzie. W każdym dniu, w tej na pozór codzienności. Kiedyś za pośrednictwem internetu dostało się w moje ręce takie rozważanie. Wybaczcie, przeczytam je, bo myślę, że jest ciekawe. To dziwne, jak proste jest dla ludzi wyrzucić Boga, a potem dziwić się, dlaczego świat zmierza do piekła. To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach, a podajemy w wątpliwość to, co mówi Pismo Święte. To dziwne, jak bardzo każdy chce iść do nieba pod warunkiem, że nie będzie musiał wierzyć, myśleć, mówić, ani też robić czegokolwiek, co mówi Słowo Boże. To dziwne, jak ktoś może powiedzieć, wierzę w Boga i nadal iść za szatanem, który tak a propos również wierzy w Boga. To dziwne, jak łatwo osądzamy, ale nie chcemy być osądzeni. To dziwne, jak możesz wysyłać tysiące dowcipów przez e-mail, które rozprzestrzeniają się jak nieokiełznany ogień, ale kiedy wysyłasz przesłania dotyczące Pana Boga, ludzie dwa razy zastanawiają się, czy podzielić się nimi z innymi. To dziwne, jak ktoś może być zapalony dla Chrystusa w niedzielę, a przez resztę tygodnia być niewidzialnym chrześcijaninem. To śmieszne, że kiedy przeczytasz tę wiadomość, nie wyślesz jej do zbyt wielu osób z twojej listy adresowej, ponieważ nie jesteś pewny, co pomyślą o tobie, kiedy im to wyślesz. To śmieszne, jak bardzo mogę być przejęty tym, co inni ludzie pomyślą o mnie, zamiast tym, do czego wzywa mnie Bóg. Człowiek wyszeptał, Boże, przemów do mnie. I oto słowik zaśpiewał. Ale człowiek tego nie usłyszał, więc krzyknął, Boże, przemów do mnie. I oto błyskawica przeszyła niebo. Ale człowiek tego nie dostrzegł, rzekł, Boże, pozwól mi się zobaczyć. Oto gwiazda zamigotała jaśniej, ale człowiek jej nie zauważył, więc zawołał, Boże, uczyń cud! I oto urodziło się dziecko. Ale człowiek tego nie spostrzegł. Płacząc w rozpaczy powiedział, dotknij mnie, Boże, niech wiem, że jesteś tu. Bóg schylił się więc i dotknął człowieka, ale człowiek strzepnął motyla ze swego ramienia i poszedł dalej. Bóg jest wśród nas. Także w małych i prostych rzeczach, nawet w dobie komputerów. Więc człowiek płakał, Boże, potrzebuję Twojej pomocy. I oto dostał maila z dobrym słowem i słowami zachęty. Ale człowiek usunął go z treści i kontynuował płacz. Przyjdzie kiedyś czas radości, szczęścia, po okresie łez dla wszystkich. Ale kochani braterstwo, dla nas ten czas, który przyjdzie, jest czasem specjalnym. To Pan zawezwał cię, drogi bracie, droga siostro, świętym powołaniem. Usłyszałeś, wszedłeś, weszłaś na drogę. Idź więc z nią do końca, nie zatrzymuj się. Zdaj na Pana drogę swą, a On cię podtrzyma. Nie dopuści, aby się miał zachwiać sprawiedliwy. On cię utwierdzi i ugruntuje. Tylko usiłuj. Wytęż swe wszystkie siły dla tego, co zbawił cię. Nie ociągaj się. Nie żałuj rzeczy minionych. Dąż do tego, co przed tobą. Biegnij. Nie idź tylko. Jak to mówi apostoł święty Paweł, do mety, do nieba, do niebiańskiej ojczyzny. Popatrz, inni też biegną. A może pomyślisz, że inni muszą mniej pracować ode mnie, mniej poświęcać się niż ja. Powiesz, może oni to potrafią, ja nie. To nieprawda. Ty też potrafisz. Tylko chciej i usiłuj. Oni bowiem też chcą. Ci inni, o których myślisz, że im tak łatwo przychodzi. Oni też chcą i usiłują. Skoro Pan Cię powołał, więc pokrzep się. On przewidział dla nas szczęśliwy koniec naszego biegu. A od nas tak wiele zależy. Jak bardzo ważną jest społeczność ciała Chrystusowego, tych bliskich. Podeprzyj się na bracie, na siostrze. Zapytaj, jak on to robi, że mu się udaje. A może nie udaje mu się. On bardzo ciężko pracuje, tylko my tego nie widzimy. Bracie, siostro w Chrystusie, potrafisz dojść do nieba, tylko ufaj i wierz. Zwycięstwo jest możliwe. To zwycięstwo jest dla ciebie. Musi nastąpić przemiana. Oto tajemnicę wam powiadam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy bardzo prędko w okamgnieniu na trąbę ostateczną. Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Bo ile jest obietnic Bożych, w Nim są tak i w Nim są amen ku chwale Bożej przez nas. A ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest, który też zapieczętował nas i dał zadatek ducha w serca nasze. Ale ja Boga przyzywam na świadectwo, mówi apostoł w drugim liście do Koryntian, pierwszym rozdziale, poczynając od 20 wersetu. Nie iż byśmy panowali nad wiarą waszą, ale i żeśmy pomocnikami wesela waszego, bo wiarą stoicie. Bądź wierny aż do śmierci. A kiedy w przyszłości niebo zejdzie na ziemię, rozpocznie się czas podnoszenia z upadku całej ludzkości. Po wzbudzeniu, wskrzeszeniu z martwych rozpocznie się czas odnowy, powrotu do stanu pierwotnego, łączność człowieka z ich Ojcem, Bogiem, będzie przywrócona. Ty, drogi bracie, ty, droga siostro, będziesz mogła, mógł mieć w tym udział. Prorok Izajasz w 53 rozdziale zapisane są słowa. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych dni, bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. A więc nie będzie to dane ludzkości za darmo. Ludzie też będą musieli położyć wielki nacisk i wykazać swoją dobrą wolę i postępowanie. Nie za darmo. Laska żelazna to laska nieugięta, która po czasach burz zaprowadzi pokój, aby ludzie w pełni świadomi mogli wybrać dobro. Będzie potem jeden pasterz i jedna owczarnia. Aby to niebo mogło zejść na ziemię, musi być wpierw w pełni ukształtowane. Ojciec Niebieski chce, aby udział w tym procesie mieli ludzie, których zaprosił do swej niebiańskiej ojczyzny. Ci ludzie odzwierciedlający już teraz prawa rządzące w niebiańskiej ojczyźnie. Bądźmy takimi, którzy w swoim życiu, w codzienności będą takie prawa odzwierciedlać. Rozumiejmy naszych bliskich, rozumiejmy tych, którzy nas otaczają. Przymykajmy oko na wydające się nam ich wady, bo przecież my mamy być może ich znacznie więcej. Zapewniajmy w naszym otoczeniu pogodę ducha, zrozumienie cierpienia i radość taką, która może zaistnieć nawet podczas burzy i zmartwienia. Bądźmy godnymi naśladowcami Chrystusa, bo On przygotował nam miejsce. I przyszedłszy po raz wtóry, wzbudził swój Kościół i chce nas zabrać do siebie, abyśmy gdzie On jest, gdzie ma prawo przebywać, abyśmy i my mogli być. Pocieszajmy się, drodzy braterstwo, tymi słowami i pomagajmy sobie wzajemnie, bo droga jest trudna. Nikt nie powie, że łatwa, ale jest przy boskiej łasce i opatrzności, przy korzystaniu z zasług ofiary okupowej Jezusa Chrystusa jest możliwa do pokonania. A radość ze zwycięstwa będzie ogromna. Tej radości wiecznej, pełnej życzę braterstwu, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.